komunia wspólnota mężczyzn i kobiet, tych, którzy należą do Jezusa Chrystusa, to wspaniała chwila, wspaniała sprawa. Wiemy o tym, wierzymy w to, że przyjdzie taki czas, że kiedyś, mówię o tym Boże Słowo, że kiedyś zasiądziemy u stołu wieczności i tam nasz Pan będzie tym, który będzie usługiwał Kościołowi, bo umiłował Kościół. Ale to jest przyszłość. Dzisiaj żyjemy tu na ziemi i Wieczerza Pańska, Komunia jest dla Kościoła, który jeszcze nie wstąpił do nieba i ma coś wielkiego do zrobienia tu na ziemi właśnie. I jesteśmy tu jako ludzie, mężczyźni, kobiety, dzieci. Ja chciałbym dzisiaj właśnie troszeczkę popatrzeć do Bożego Słowa z tego punktu widzenia. Czy kocham pierwsze rozdziały Biblii i bardzo lubię rozpoczynać od pierwszego, drugiego rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej, Księgi Rodzaju, Księgi Genezis. Pozwólcie, że dzisiaj też tak zrobię. Pierwsza Mojżeszowa, pierwszy rozdział, od 26 wersetu parę następnych sobie przeczytamy. Następnie Bóg powiedział: Uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo. Niech panuje nad rybami mórz, nad tym, co lata pod niebem, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim płazem, który po niej pełza. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Stworzył go na obraz Boga. Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Potem błogosławił im Bóg i tak do nich powiedział: rozradzajcie się i rozmnażajcie. Napełniajcie ziemię i podporządkowujcie ją sobie. Wspaniały tekst. Jak bardzo chciałoby się powiedzieć fizyczny, fizykalny, ziemski, bo odnosi się do kobiet i mężczyzn, do ich życia, do odpowiedzialności, jaką Bóg ich obdarzył. I o tym, że zostali stworzeni na obraz Boga, na podobieństwo Boga. I czytamy później w 31 wersecie: w końcu Bóg spojrzał na wszystkie swoje dzieła i rzeczywiście były bardzo dobre. Były bardzo dobre. Dokonały się, gdy nastał wieczór, a potem poranek, dzień szósty. To był ostatni dzień stworzenia, jak powiada Boże Słowo. Gdy stworzył człowieka, gdzie po każdym poprzednim nim dniu Bóg mówił: to było dobre. Ale po stworzeniu człowieka powiedział: to było bardzo dobre. Miejsce człowieka jest szczególne, jest wyjątkowe. Również w psalmie 8, gdy przeczytamy sobie wersety od 5 do 10, znajdziemy niezwykłe słowa o człowieku właśnie. Psalm 8, 5 do 10. Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz? Że o nim pamiętasz? Lub syn człowieczy, że go nawiedzasz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga. Chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go. Dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich. Wszystko złożyłeś pod stopy jego. Owce i wszelkie bydło, nadto zwierzęta polne, ptactwo niebieskie i ryby morskie, cokolwiek ciągnie szlakami mórz. Panie, władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi. Wspaniały jesteś, Boże, bo nas stworzyłeś i stworzyłeś nas tak wspaniale. Człowiek bywa nazywany koroną Bożego stworzenia. Myślę, że słusznie, bo tak też Pan Bóg powiedział, że to było bardzo dobre. Został obdarzony odpowiedzialnością, i jako jedyne stworzenie możliwością świadomego budowania relacji. Relacji z Bogiem i między sobą, relacji z ludźmi. I myślę, że kiedy myślimy o człowieku, kiedy próbujemy sobie przedstawić człowieka, ludzi, to rodzi się w nas mnóstwo różnych emocji, mnóstwo różnych wspomnień. I myśląc o człowieku, myślimy o wielu rzeczach, niekoniecznie tylko o tych najpiękniejszych, najwspanialszych z reklam, prawda, z różnego rodzaju spotów telewizyjnych, gdzie przedstawiani są rzeczywiście piękni, piękne kobiety, piękni mężczyźni. Ale myślimy również o naszych najbliższych, o dzieciach, które się rodzą, o osobach, które nam towarzyszą w życiu, o osobach, które się cieszą z różnych powodów, ale również o tych, które cierpią. To też są ludzie, których Bóg miłuje. Ci, którzy cierpią, ci, z którymi mamy wspólnotę w bólu, w cierpieniu, w smutku. Myślimy o tych, którzy się rodzą, cieszymy się, ale również o tych, którzy odchodzą. I być może wielu z nas ma takie doświadczenia, że trzymaliśmy za rękę kogoś, kto odchodził. Patrzyliśmy w gasnące oczy. Przeżywaliśmy ból, cierpienie, smutek. Ale jak wspaniale, gdy wiemy, że ten ktoś odszedł do wieczności. I że to nie był koniec, ale że go spotkamy. Ale nie tylko pozytywne doświadczenia są związane z człowiekiem, prawda? Bo również te najtrudniejsze, najstraszniejsze. Dzisiaj rano otworzyłem internet i przeczytałem, że znowuż gdzieś tam w Iraku, czy w ogóle nie jestem pewien, kilkadziesiąt osób są zamordowanych, bo ktoś odpalił bombę na ciężarówce. Ludzie, którzy działają, bo coś ich motywuje. I wiemy, że i te najlepsze, i te najgorsze rzeczy związane są z tym pojęciem. Zastanawiamy się czasami, co to znaczy być człowiekiem, co to jest, co to znaczy być człowiekiem. A myślę, że każdy z nas ma oczekiwanie i każdy z nas też ma obraz, jakiś obraz tego, kim ma być człowiek. Każdy z nas potrafi ocenić postawy właściwe i postawy niewłaściwe. I cieszymy się i chwalimy tych, którzy naszym zdaniem postępują dobrze. I oburzamy się, gdy słyszymy o kolejnych zamachach dokonanych przez ludzi. Oburzamy się, gdy ktoś postępuje niezgodnie z zasadami, które są nam bliskie. I jesteśmy przerażeni, gdy widzimy upadek i nieszczęście wielu ludzi. Każdy z nas oczywiście chciałby być postrzegany jako dobry człowiek. Chcielibyśmy być dobrymi ludźmi. Myślę, że jest to gdzieś w sercu człowieka. Nawet ci, którzy robią straszne rzeczy, wiecie, oni też chcieliby być w jakiś sposób dobrzy. Robią to dla Boga. Tak rozumieją Boga. I zabijają, bo wierzą, że tak chce od nich Bóg. To jest straszne. Ale oni chcą służyć Bogu w ten sposób. Mamy trochę inne zasady, prawda? Chcielibyśmy być postrzegani przez innych jako dobrzy. Wstydzimy się wtedy, kiedy ktoś zobaczy, kiedy ktoś odkryje, że zachowałem się niegodnie, niewłaściwie. Nie chcemy, żeby ludzie postrzegali mnie jako kogoś, kto zgarnia dla siebie tylko, kto jest łakomy, kto jest pazerny. Nie chcemy tak być postrzegani. Nawet jeżeli czasami tak postępujemy, to chcemy to ukryć. Czasami łatwiej powiedzieć, głupio zrobiłem, przyznać się do głupoty, niż przyznać się do tego, że byłem zły, że zrobiłem źle. Łatwiej czasami przyznać się do głupoty. Porównujemy się z innymi ludźmi. Wobec jednych czujemy szacunek i respekt. Czujemy się mali, czujemy się niegodni. Gdy stajemy wobec szefa, gdy stajemy wobec prezydenta, króla, jesteśmy malutcy. Ale są tacy, wobec których czujemy się mocni, silni. Wydaje się nam, że możemy decydować o tym, jak się mają zachowywać, narzucać warunki. Czujemy czasami coś w rodzaju misji społecznej czy cywilizacyjnej, gdy widzimy ludzi z innych kręgów kulturowych zachowujących się nie tak, jak trzeba. Chcielibyśmy ich pouczać, mówić, jacy mają być. To wszystko jest w tym szerokim pojęciu człowiek, ludzie, relacje międzyludzkie. Tak naprawdę wiemy, że jest jeszcze dużo gorzej niż te złe rzeczy, które doświadczamy. Tak naprawdę jest o wiele gorzej. Mamy świadomość jako chrześcijanie, że jako ludzie, jako ludzkość znaleźliśmy się w stanie upadku. Zgrzeszyliśmy, upadliśmy i nie ma w nas niczego dobrego. Nasza sytuacja odbiega całkowicie od tego, co Bóg zamyślał, tworząc człowieka. Co Bóg zamyślał, umieszczając go w raju, w tym wspaniałym miejscu, które przygotował dla ludzi. Oddaliliśmy się od Boga i tak naprawdę staliśmy się z jednej strony ofiarami zła, który nas otacza, ale z drugiej strony jesteśmy konstruktorami tego zła. Z drugiej strony to my przecież, jako ludzie, powodujemy sytuacje, w których inni czują się źle, niekomfortowo. I to jest nasz stan. Nie chcemy, żeby tak było. Nie chcielibyśmy. A jednak takie jest życie. Tak to wszystko wygląda. I nasze wartości ulegają rozbiciu. Cieszymy się z miłości. Chcemy kochać. Ale tak bardzo często miłość oddziela się od prawdy. I miłość, albo to, co nazywamy miłością, łączy się nie z szacunkiem, ale z porządliwością, ze złem, z tym, co złego potrafimy zrobić innym ludziom. To jest, wiem, że to jest bardzo zły obraz. Rysuję tutaj bardzo smutny, bardzo przykry obraz człowieka. A wiecie, kiedyś z ust pewnego takiego bardzo praktycznego człowieka, bardzo chłodnego, wysokiego urzędnika potężnego mocarstwa, padły niezwykłe słowa. Powiedział: oto człowiek. Oto człowiek. Wiemy, kto powiedział takie słowa, prawda? Nazwał się Piłat, był rzymskim prokuratorem, zarządcą Galilei, Judei. Działo się to w pierwszej połowie pierwszego wieku naszej ery. Te słowa odnosiły się do niezwykłej postaci. Ten ktoś, o kim Piłat powiedział, oto człowiek, stał właśnie ociekający krwią, ubiczowany, ukoronowany cierniową koroną, poniżony, opluty, skazaniec, poddany woli i władzy prokuratora. Ale w tym człowieku poniżonym ten chłodny człowiek zobaczył człowieka. Ten rzymski urzędnik zobaczył człowieka. Oto człowiek. Myślę, że był pełen podziwu dla Jezusa, który stał przed nim. Bo widział, w jaki sposób ten skazaniec reaguje na cierpienie. Widział, jak reaguje na to wszystko, co go otacza. Widział, jak bardzo ceni prawdę, którą głosi. Był zdumiony. Piłat był zdumiony postawą Jezusa. I prawdopodobnie nie zobaczył w nim Boga, ale zobaczył człowieka. Powiedział: oto człowiek. Jeżeli ktoś jest człowiekiem, to właśnie on. To było niesamowite, jakie wrażenie wywarł Jezus na Piłacie. Ale my wiemy o Jezusie coś więcej, niż wiedział Piłat. Znamy Go z Biblii, znamy Go z Nowego Testamentu. Również ze Starego, bo Stary Testament również wspomina o Nim. Proroctwa mówią o tym, że pojawi się Książę Pokoju. Słyszeliśmy tydzień temu o pokoju, którego dawcą jest Jezus. Ale przede wszystkim znamy Go z kart Nowego Testamentu. Wiemy, słyszeliśmy to dzisiaj również, że to wcielony Bóg. To Bóg, który przyjął ciało człowieka, stał się człowiekiem, był człowiekiem. Nie tylko przyjął zewnętrzną formę człowieka, ale był człowiekiem. I był człowiekiem, który dokonał odkupienia. Człowiekiem, który poniósł śmierć na krzyżu, żeby zadowolić, żeby zaspokoić wieczne żądanie Boga, które mówi, zapłatą za grzech jest śmierć. On nie zmarł za swój własny grzech, bo nigdy nie zgrzeszył, ale wziął moje i Twoje winy na siebie, żeby zapłacić tą wieczną cenę, żebyśmy mogli być wolni. Jezus jest człowiekiem, był człowiekiem i w Nim właśnie człowieczeństwo zyskało najpełniejszy wymiar. Nie ma innego człowieka, nie ma lepszego człowieka niż Jezus Chrystus. Nie dlatego, że był również Bogiem, On był Bogiem, ale czytamy gdzie indziej, że ogołocił samego siebie z tych wszystkich rzeczy, które należały się Mu. Stał się człowiekiem. I jako człowiek żył wśród nas, jako człowiek żył wśród ludzi. I takiego człowieka zobaczył Piłat. Dotknięty, poruszony tym, co zobaczył. Ale wiemy, że Jezus był takim o wiele więcej. Był zwyczajnym człowiekiem, urodził się jako małe dziecko. Wiemy, że Jego narodziny były niezwykłe. Jego ojcem był sam Bóg. Ale matką była kobieta. Urodził się jako małe dziecko. Rósł, wychowywał się. I jako niemowlę był otaczany opieką przez ziemskich rodziców. Towarzyszył swojemu ziemskiemu ojcu Józefowi w codziennych sprawach. Uczył się rzemiosła. Patrzył, jak trzymać dłuto. Uczył się. Chodził do szkoły. Uczył się modlić. Jest zakryte przed nami, w jakiś sposób on odkrył to, kim naprawdę jest. Nie wiemy, jak to się stało, że zrozumiał, że łączą go szczególne więzi, szczególne relacje z Ojcem, ale z całą pewnością uczył się modlić i modlił się. I w którymś momencie zobaczył, że on jest Bożym Synem. Zyskał to przekonanie. Dowiedział się, kim jest. W każdym razie Gdy widzimy go, gdy miał 12 lat, widzimy, że już jest w pełni świadom tego, jaka jest jego pozycja, jaka jest jego rola. I mając 12 lat, rozmawiał z uczonymi teologami, prowadził dysputę. Wszyscy byli zdumieni, wszyscy byli przejęci tym, co to za dziecko. Ale z drugiej strony był takim zwyczajnym, normalnym dzieckiem, który poddawał się rodzicom, który był posłuszny. O tym okresie jego życia niewiele wiemy. Właściwie są dwa wersety w Ewangelii Łukasza w drugim rozdziale, 40 i 52. Czytamy tam: a dziecię rosło i nabierało sił. Rosł i nabierał sił. Takie normalne słowa. Mały Jezus rósł i nabierał sił. I było pełne mądrości. I łaska Boża była nam. A w 52 wersecie czytamy: Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi. Próba sobie wyobrazić tego młodego Jezusa, dorastającego, nastolatka, jakim był człowiekiem, jakim był młodym człowiekiem, który budził sympatię w swoim środowisku, w swoim otoczeniu. Budził miłość wśród ludzi, którzy go znali. Ludzie z przyjemnością słuchali jego słów. Zwracali uwagę na jego postawę wobec innych. Z całą pewnością był pełen serdeczności, był pełen szacunku dla innych ludzi. Był pełen gotowości do pomocy. Relacja i przyjaźń z nim były czymś pięknym, były czymś głęboko satysfakcjonującym dla ludzi, którzy go otaczali. Myślę, że był kimś, kto szanował innych, ale też nie pozwalał na rzeczy niewłaściwe w swojej obecności. Wiedział, jakie są granice i nie zgadzał się na zło. I ludzie go szanowali za to. Był podziwiany. Z całą pewnością też nikt w jego towarzystwie nie czuł się w jakiś sposób zdominowany. Nikt nie czuł się jak ktoś, kto komu się narzuca cokolwiek. Myślę, że Jezus był osobą, która już jako młody człowiek modlił się dużo. Miał niezwykłą relację ze swoim Ojcem. Ale nie wyobrażam sobie, że ze swojej modlitwy czynił jakiś rodzaj celebry, że narzucał to ludziom, że mówił, o teraz ja idę się modlić i proszę mi nie przeszkadzać. Na pewno nie było takich sytuacji, w której ktoś się czuł skrępowany pobożnością Jezusa. Był wspaniałym człowiekiem, wspaniałym przyjacielem. Kimś, kto w autentyczny sposób żył i w autentyczny sposób funkcjonował wśród swoich przyjaciół i znajomych. Nie był na pewno typem takiego pobożnego ponuraka. Znamy czasami takich bardzo pobożnych ludzi, prawda? Bardzo ponurych, smutnych, z pociągłą twarzą. Jezus potrafił się bawić. Wspaniale się potrafił bawić. Był na weselu. Brał w nim czynny udział. Wspaniale brał ten czynny udział. Znamy tą sytuację. Wspaniały człowiek. Pełen radości, pełen ciepła, pełen serdeczności. Jednocześnie zdecydowany, zdeklarowany, oddany swoim wartościom człowiek. Najwspanialszy z ludzi. Jedyny człowiek. Człowiek, któremu brakło egoizmu. Wolny od egoizmu. Wolny od jakiejkolwiek troski o własną pozycję. Wolny od pożądania czegoś dla siebie tylko. Mówię o tym, bo jestem przejęty. Myślę, że warto zobaczyć takiego Jezusa. Był człowiekiem. Samego siebie nazywał Synem Człowieczym. To nie wynikało, ta jego postawa nie wynikała z tego, że był jednocześnie Bogiem. On był Bogiem, ale żyjąc na ziemi, był człowiekiem. Nie korzystał z możliwości, z których mógłby korzystać. Nie skorzystał z nich wtedy, gdy był na krzyżu. Nie skorzystał z nich wtedy, gdy pił kielich w ogrodzie, pamiętamy. Był człowiekiem. Od początku do końca. I taki był również wtedy, gdy był wśród swoich znajomych, wśród swoich przyjaciół. Chcielibyśmy być tacy jak on, prawda? Tęsknimy za tym, żeby być podobnymi do Jezusa. Chcielibyśmy być tacy jak Jezus. Czujemy się wezwani do tego, żeby być podobnymi do Niego. Być może czasami sobie myślimy, och, gdyby mi było dane żyć wtedy w Palestynie i spotkać się z Jezusem, dotknąć Go, rozmawiać z Nim, moje życie na pewno byłoby inne. Byłbym lepszy, na pewno bym wierzył, na pewno bym starał się o wiele bardziej niż staram się dzisiaj. Żyję tak daleko od tych czasów. Ale kochani, jeżeli tak czasami myślimy, to popatrzmy na ludzi, którzy Go otaczali. Były tysiące ludzi, którzy go widzieli, którzy go dotykali, a tylko niewielu, tylko niektórzy otrzymali pomoc od Niego. I to otrzymali ci najgorsi, można powiedzieć. Jakaś prostytutka, którą wszyscy pogardzali, chcieli ją zabić, bo tak mówiło Boże prawo, że takie należy kamienować. Ona zdobyła pomoc u Jezusa, zyskała pomoc. I wielu innych, chorzy, trędowaci, którzy niezbyt ładnie pachnieli. Jezus nie gniewał się, że go dotykają, że przychodzą do Niego. Gnijące ciała, łachmany, odrzuceni przez wszystkich. Jezus ich przyjmował i czynił cuda. Ale oni wiedzieli, że nie mają nic. Że niczego nie potrafią, że są poniżeni i w niczym. Nie są w stanie zaimponować komukolwiek. I wszystko, czego potrzebują, to pomoc od Jezusa. I wiedzieli, nie wszyscy, którzy mieli potrzeby, dostąpili pomocy. Ale tylko ci, którzy wierzyli w to, że Jezus jest tą osobą, która może im pomóc. Tylko ci, którzy wierzyli, że Jezus jest tą osobą, do której warto się zwrócić. Było wielu ślepych. Ale Bartymeusz wołał za Jezusem i jego oczy się otworzyły. Było wielu trędowatych, ale ci, którzy przyszli do Jezusa, zostali oczyszczeni, uwolnieni. Warunkiem było uznanie w Jezusie tego, który może pomóc. Złożenie swojej dumy, swojej godności, swojej wiedzy przed Nim i przyjęcie Go jako tego, który jedynie może pomóc. Byli też inni ludzie wokół Niego. Ludzie, którzy znali Boże Słowo, znali Biblię, świetnie oznajomieni z tym, co tradycja mówiła o roli Boga w historii, oczekiwali Zbawcy, oczekiwali Mesjasza, oczekiwali kogoś, kto wzbudzi potężne legiony, które wyzwolą Izrael. Oni wiedzieli, jak Bóg się ma zachować. Oni też patrzyli na Mesjasza, patrzyli na Jezusa, patrzyli na Boga, ale nie otrzymali pomocy. Oni wiedzieli lepiej. Jezus powiedział: zdrowi nie potrzebują lekarza, lecz ci, co się źle mają. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników. Taka była postawa Jezusa. Jezus nie szukał poklasku. Nigdy nikogo na siłę do siebie nie przyciągał. To, czego Jezus oczekiwał, to reakcji sumienia człowieka. Sumienie jest tym delikatnym narzędziem, które pozwala nam rozróżniać dobro od zła. Mamy pewne standardy. Wierzę, że to są te, które Bóg zawarł w nas. Jeżeli sumienie nie jest przytłumione, to ono nam mówi, co jest właściwe, co jest niewłaściwe. Wskazuje nam, gdzie jest dobro, a gdzie jest zło. I Jezus oczekiwał czegoś takiego, że w swoim sumieniu, gdzieś bardzo głęboko, zobaczę, że On jest człowiekiem, że jest wyjątkowy, że jest inny niż ktokolwiek. I zobaczył to Piłat. Jego sumienie powiedziało: oto człowiek. Ale Piłat zabił swoje sumienie. Piłat powiedział: nie, nie mogę dalej. Stłumił swoje sumienie, usunął głos sumienia. Za dużo by stracił swoje stanowisko, swoją potęgę, władzę w Cesarstwie Rzymskim. Nie poszedł dalej. Widzimy innego człowieka, który przyszedł kiedyś do Jezusa. Jego sumienie również zostało poruszone i wiedział, że Jezus jest wyjątkowy. Poszedł dalej. Uwierzył w to, że Jezus jest od Boga. Przyszedł w nocy, bo trochę się krępował innych. Nazywał się Nikodem, ale przyszedł do Jezusa przekonany, że to jest ktoś wyjątkowy, że żaden z ludzi, nikt nie potrafi funkcjonować tak jak Jezus. I miał przekonanie, że on musi być od Boga. To nie jest zwyczajny człowiek. I przyszedł po dobrą radę. Panie, przyszedłem do Ciebie. Co mam czynić? Było więcej takich osób, które przyszły do Jezusa. Panie, co mam czynić? Jesteś kimś niezwykłym. Jeszcze może nie wiedział, że jest Bogiem, ale wiedział, że jest od Boga. Panie, szukam rady, szukam pomocy. Jakie są postawy ludzi, którzy znajdują się w takiej sytuacji, jak Nikodem? Czego szukają? Ludzie religijni, ludzie pobożni, ludzie, których sumienie zostało poruszone i w których wzbudziła się wiara. Czego oczekują ludzie tego rodzaju? Czego oczekiwał Nikodem? Ja myślę, że patrząc po odpowiedzi, którą uzyskał i po szoku, jak go doświadczył, słysząc odpowiedź, spodziewał się raczej czegoś zupełnie innego. Być może Nikodem oczekiwał, że Jezus mu powie: no tak, Nikodemie, jesteś bardzo fajnym gościem, bardzo porządny z ciebie, wierzący człowiek, ale wiesz, pościsz kilka razy w tygodniu, spróbuj pościć 6 razy w tygodniu. O, to by było coś. Tak, Panie, głęboko wchodzisz. Stawiasz mi warunki trudne, ale zrobię wszystko, żeby im dorównać. Dobrze, Nikodemie, to nie wszystko. Dajesz 10 linę, dawaj 20% z tego, co masz. Panie, jesteś wspaniałym nauczycielem. Myślę, że to by usatysfakcjonowało kogoś takiego jak Nikodem, bo dostałby motywację, żeby jeszcze mocniej naśladować Boga, żeby jeszcze bardziej się upodobniać do Niego. I wiecie, wiele religii postępuje w ten sposób. Stara się bardziej, stara się mocniej, rób więcej. Leż krzyżem, idź na pielgrzymki, składaj ofiary. Czasami również z ludźmi, tak jak dzisiaj. Ale rób wszystko, żeby zbliżyć się do Boga. Dla Jezusa ta droga była całkowicie niemożliwa. Jezus powiedział Nikodemowi: musisz się na nowo narodzić. Panie, przecież ja żyję. Nie, Nikodemie, nie żyjesz. Wydaje ci się, że żyjesz. Tak naprawdę duchowo jesteś martwy. Wszystko to, co jesteś w stanie wyprodukować, to jest martwe. To nie ma wartości przed Bogiem. To było zdumiewające. Jezus jest niezwykłą osobą. Jest Bogiem. Wiecie, jest jedynym przywódcą, jest jedynym Panem, który tak surowo potraktował człowieka. Bo tylko Jezus pozwolił sobie na to, jako przywódca, jako lider, powiedzieć do ludzi: jesteście źli. Jesteście źli. Czytamy od Ewangelii Łukasza 11 rozdział, 13 werset. Wy, którzy jesteście źli, potraficie dobre dary dawać swoim dzieciom, ale jesteście źli. Straszna ocena, straszna opinia. Myślę, że Nikodem też w jakiś sposób tego doświadczył. Panie, przecież ja bym mógł zrobić wiele jeszcze, tylko im powiedz co. Przecież zrobię wszystko, żeby dosięgnąć nieba. A Jezus mówi: nie, nie jesteś w stanie, nie ma cię, nie żyjesz. Jesteś zły. Zło zniszczyło twoje życie duchowe. Nie masz najmniejszych szans. Jezus mówiąc: jesteście źli, odrzuca mnie i ciebie? Myślę, że warto sobie zadać takie pytanie. Czy to, że Jezus mówi: jesteście źli, znaczy, że On nas odrzuca, odsuwa od siebie? Czy my tak postępujemy? Jeżeli stwierdzimy, że ktoś jest zły, to chcielibyśmy być jak najdalej od niego. Jeżeli stwierdzimy, że ktoś jest niewłaściwy, że jest zły, to odsuwamy się. Chcemy żyć w naszym czystym, pięknym świecie, a zły gdzieś tam zostawić poza granicami, gdzieś daleko. Nie chcemy mieć kontaktu ze złym. Jeżeli kogoś określamy, że jest zły, to niech będzie daleko ode mnie. Bo przecież ja jestem lepszy. Może nie jestem dobry, ale jestem lepszy. Ale są lepsi ode mnie, ale ja taki zły nie jestem jak oni. I nie chcę mieć z nimi relacji. Jezus powiedział: jesteście źli. Nie powiedział: jesteście gorsi. jesteście źli i już niżej się nie da. Ale to było stwierdzenie wartościujące, ale to nie było stwierdzenie poniżające. Jezus nie powiedział tak po to, żeby odsunąć nas od siebie. Jezus po prostu powiedział prawdę, kim jesteśmy, jaka jest nasza sytuacja, jaka jest sytuacja człowieka, który upadł w grzech. Sytuacja człowieka nawet bardzo religijnego, ale bez życia duchowego. Człowieka, który nie jest w stanie nic zrobić, żeby zbliżyć się do Boga. Nic, absolutnie nic. Jesteście źli. A to nie był koniec rozmowy Jezusa. Ja jestem Zbawicielem. Nikodemie, jesteś zły. W tobie nie ma niczego dobrego. Ale musisz się na nowo narodzić. Jest rozwiązanie. Jest wspaniała możliwość narodzić się na nowo. Co to znaczy, Panie? Jezus Nikodemowi tłumaczył, co się narodziło z ciała i z ciałem. Jest tylko martwym ciałem. Ma emocje, ma odczucia, żyje, ale nie ma w nim duchowego życia. A co się narodziło z ducha, jest duchem. Może nie do końca jesteśmy w stanie zrozumieć, o co chodzi. A tu nie chodzi o coś obok nas. Tu nie chodzi o to, że ja przestaję być sobą i nagle ktoś obok mnie się pojawia i zaczyna żyć niezależnie ode mnie. Bóg mi daje nowe życie. Bóg mi daje nowe życie. Tobie daje nowe życie. Zmienia mój sposób myślenia. Nowe życie, które rodzi się w nas. Które zaczyna kształtować nasz sposób myślenia. Jak to się dzieje? Są jakby dwa elementy tego. Coś to nowe narodzenie musi poprzedzić. Jezus wyraźnie o tym mówi. W wielu miejscach czytamy, czego oczekuje Jezus ode mnie, żeby On mógł dać mi nowe życie. Jest coś, co ja muszę zrobić. Mówił o tym Jan Chrzciciel. Mówił o tym Jezus. Mówili o tym później apostołowie wielokrotnie w swoich kazaniach. Jezus powiedział tak: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci. Jeśli się nie nawrócicie, to jest zadanie dla mnie. Nawróć się. Pokutuj. Tam jest użyte słowo pokuta. Zobacz, kim naprawdę jesteś. Uznaj to, kim naprawdę jesteś. Zobacz, że nie ma w tobie życia, że jesteś martwy. Nie masz szans zbliżyć się do Boga. Bardzo chciałbyś być taki jak Jezus, ale nie masz najmniejszych szans. To jest poza twoim zasięgiem. Nikt nie jest taki jak Jezus, a On jest człowiekiem. Nic nie jesteś w stanie zrobić, żeby stać się człowiekiem. Zawsze będziesz tylko martwym, upadłym stworzeniem. Ale pokutuj. Uznaj swoje miejsce przed Bogiem. Uznaj to, że nic nie potrafisz, że nie żyjesz. Upamiętaj się. I to jest początek. Bo wtedy Bóg zrobi to, co obiecał. Wtedy On zrodzi się na nowo. Wtedy On da ci nowe życie. Nowe życie, wspaniałe życie. Dokona cudu nowozrodzenia w twoim życiu. Myślę, że wielu z nas tego doświadczyło. I co to znaczy, że narodziliśmy się na nowo? Jakie to ma znaczenie w moim i twoim życiu? To prawda, że przede wszystkim dostaliśmy nadzieję wiecznego życia. A to życie, które Bóg nam dał, nigdy się nie kończy. Jesteśmy z Nim. Kiedyś siądziemy za stołem w niebie i On nam będzie usługiwał. To jest wspaniała perspektywa. Wierzymy w to, że tak będzie. To nie są bajki. Skoro żyjemy z Nim, to będziemy z Nim królować. Ale wiecie, to nie jest cel nowego urodzenia. To jest wspaniała perspektywa. To jest coś, co nas czeka. Coś, co Bóg nam dał. Cel jest inny. Cel jest zupełnie inny. Jaki jest cel? Człowieczeństwo. Człowiek. Rodząc się na nowo, stajemy się człowiekiem. Brzmi bardzo fizycznie, prawda? Bardzo fizykalnie, jakoś tak mało duchowo. Ale Jezus jest człowiekiem, Jezus był człowiekiem najwspanialszym. Bóg stworzył człowieka. Bóg stworzył człowieka właśnie, żeby mieć z człowiekiem relację. I Bóg daje mi nowe życie, żeby wzbudzić w nas człowieka. Nie człowieka pełnego dumy. O, w końcu coś się wydarzyło. O, teraz w końcu narodziłem się na nowo, to teraz już naprawdę mogę pomyśleć sobie, że jestem lepszy niż wszyscy ci grzesznicy. Gdybyśmy tak próbowali, myślę, że Duch Święty zaraz by powiedział: do widzenia, dziękuję bardzo. Nie. To życie jest od Boga, to życie jest z Niego i On daje nam zupełnie nowe życie. Rodzimy się na nowo, by być ludźmi. Prawdziwymi ludźmi. By odzyskać to człowieczeństwo, które zostało uśmiercone przez grzech. By odzyskać to człowieczeństwo, które Bóg nam dał, kształtując nas, tworząc nas. To człowieczeństwo, które coraz bardziej upodabnia się do Jezusa. Człowieczeństwo, które nie jest skoncentrowane na sobie samym, na swoim dobru, ale które czerpie z Jezusa i stara się żyć tak, jak żył Jezus. Wzbudzać radość, czynić pokój, kochać, cierpieć tak, jak cierpiał Jezus, nie buntując się. To jest człowiek. Tak wygląda człowiek, którego Pan Bóg stworzył. I Bóg chce to człowieczeństwo odbudować we mnie i w Tobie. A wierzę w to, że gdy rodzimy się na nowo, nie przestaje nam zależeć na tym, żeby mieć dobre życie. Wiecie, pojawiają się takie tendencje. Nawet apostoł Paweł o tym pisał, że już wtedy takie bywały. A skoro jestem zbawiony, to już teraz nieważne, jak żyję, i tak będę w niebie. A to nie jest to, do czego zostali powołani. Bóg nas powołał do człowieczeństwa. Tylko żebyśmy żyli jako ludzie między ludźmi, żebyśmy dawali świadectwo Jego życia. On chce mieć swoich świadków wokół nas, w świecie. Chce, żebyśmy pokazywali, kim jest Jezus. I to będzie wzbudzać kontrowersje zawsze, tak jak wzbudzało w czasach Jezusa. Nie wszyscy powiedzą: o, on jest fajnym gościem, bo żyje nowym życiem. Nie! Wielu powie: dziwa. Co się z nim stało? Był takim fajnym facetem, a teraz ani nie pije, ani nie robi nic złego. Ale jesteśmy powołani do nowego życia. Do życia w Chrystusie. I jeśli to życie nie polega na tym, że nagle zrzucamy, walczymy dalej straszliwie z tym, żeby być podobnymi do Jezusa. Nie! Nie mamy szans. Nie próbujmy. Nie próbujmy żyć jak Jezus. Po prostu bądźmy z Nim w relacji, a On będzie nas czynił na nowo. On będzie kształtował nowe życie w nas. Tak jak Jezus zawsze był w relacji z Ojcem, to był ten najbardziej tajemniczy, najwspanialszy rys Jego osobowości, Jego charakteru, Jego bycia na ziemi. Budujmy naszą relację z Ojcem, a nasze życie będzie piękne, będzie coraz lepsze. Będziemy ludźmi podobnymi do Jezusa. Będziemy się coraz bardziej do Niego podabniać, bo to jest cel, jaki On nam postawił. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale, w 15 wersecie napisał: zaiste, myśmy wolnością Chrystusową dla Boga, wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni. Wolność Chrystusa. Niech Pan da, niech Duch Święty da, żeby ludzie ten zapach Chrystusa mogli odczuwać w moim życiu i w życiu każdego z nas. Amen.